Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Oczywiście, że zapraszam i to nawet bardzo. Dzień dobry Państwu. Hubert Pietroński będzie dzisiejszy otwarty mikrofon realizował. Na zegarze już 13 minut po 12, a w Katowicach trwa już szczyt klimatyczny COP24. W ciągu 12 dni pojawi się na nim 30 tysięcy uczestników, którzy będą debatować na temat polityki klimatycznej, którą wdrażać będą państwa zrzeszone w ONZ. Wszystko to posłużyć ma zahamowaniu ociepleniu się naszej planety i zapobieżeniu potencjalnej katastrofie. Ambitne cele w zakresie redukcji CO2 prezentuje Komisja Europejska, która przyjęła niedawno strategię Czysta Planeta dla Wszystkich. Strategia zakłada osiągnięcie do roku 2050 w Europie stanu tak zwanej neutralności klimatycznej. Jeśli chodzi o Polskę, dojście do tego stanu oznaczałoby m.in. rezygnację ze spalania paliw kopalnych, co jest zdaniem wielu ekspertów nie do zrealizowania w tak krótkim czasie w naszym kraju. Polska energetyka jeszcze długo będzie opierać się na węglu, a w górnictwie tego surowca pracuje obecnie około 80 tysięcy osób, a w sektorach wokół kopalni prawie 500 000. Czy restrykcyjne założenia co do emisji CO2 są w naszym kraju do zrealizowania? Czy Polska będzie musiała zrezygnować z węgla, a jeśli tak, to czym go zastąpić? O to pytamy dziś w otwartym mikrofonie.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Polska węglem stoi, tak się mawiało i jeszcze mawia. Czarne złoto, tak mówią niektórzy o bogactwie naszego kraju, którego mamy pod ziemią. Rzeczywiście jest jeszcze bardzo dużo, ale ekolodzy i klimatolodzy mówią co innego, że no tego wykorzystywać nie powinniśmy dla dobra naszej planety. Co pierwszy słuchacz sądzi na ten temat? Dzień dobry.
Dzień dobry, towarzysz Adam z Gorzowa.
Witamy.
Chciałem powiedzieć, że i tak prędzej czy później pokłady nasze do 2050 roku się już po 2030 będą się powoli zużywać i będziemy musieli przejść na tak zwaną zieloną energię odnawialną. Natomiast sygnały tego, że coś się źle dzieje w klimacie, są powodzie, susze, czy też anomalia pogodowe. Niemal 100 naukowców z 400 krajów już od dawna apeluje, że to już jest ostatni dzwonek, prawda? Takie elektrownie odnawialne, typu wiatrowe, one zdają tak naprawdę egzamin tylko na morzu. Tutaj mogą się nie zwrócić, my nie jesteśmy Holandią. Tak, ale z drugiej strony budowanie elektrowni atomowej wiąże się z dużym ryzykiem. Powinno być w tej sprawie referendum. Ograniczenie CO2 myślę, że powinno również nas... To jest głównie nie spalanie elektrowni węglowych, tylko spalanie paliw wysokooktanowych i takich pojazdów jest cała masa, jeździ po kuli ziemskiej i można by było na przykład ograniczyć pojemności silników dla użytkowników prywatnych do 3000 pojemności, już chyba myślę, że wystarczy. Tak? Tutaj jeszcze można zrobić w Polsce tyle, że komunikacja miejska powinna być dostępna, darmowa i takie właśnie programy powinny być wdrożone. Nie wiem, kiedy będą w Zielonej Górze i w Gorzowie. Mam nadzieję, że za 5, może 10 lat to też dużo pomoże.
W Zielonej Górze już trochę darmowa jest, dla uczniów jest darmowa od września tego roku.
Tak. To prawda. To już są takie dobre zwiastuny, prawda? Natomiast tutaj...
A co z górnictwem? Proszę powiedzieć, tak. 80 tysięcy osób bezpośrednio w górnictwie, to i tak jest mniej, no bardzo dużo mniej, bo w 90 roku w górnictwie polskim pracowało 330 tysięcy osób. Teraz pracuje w kopalniach 80 około tysięcy ludzi, przy czym no, około 500 000 pracuje w sektorze wokół kopalni. Co z tą gałęzią przemysłu?
Tak, chciałem powiedzieć, że ten proces będzie stopniowo następował, także to nie będzie gwałtownie, ale problem jest największe opracowanie metody ograniczenie gazów cieplarnianych wraz z rozwojem się, rozwijającymi się gospodarkami w krajach wysoko rozwiniętych, tak? I tutaj my jesteśmy jeszcze w tej mierze znaczy jesteśmy do czołowych należymy, ale nie emitatorów gazu, tylko należą Chiny i Stany Zjednoczone, które się nie stosują do żadnych po prostu...
Dokładnie. Norm. Stany Zjednoczone niedawno porzuciły pakt klimatyczny, a Chiny, z tego co wiem, nigdy do niego nie przystąpiły. Dziękuję bardzo, panie Adamie. Wspomniał pan o tych wiatrakach i o tym, że to odnawialne źródło energii ma tylko 20% efektywności na lądzie, na morzu około 45%. Mówił o tym niedawno w Radiu Zachód profesor Marian Miłek, który powiedział także jeszcze jedną rzecz, że Polska z węgla absolutnie zrezygnować jeszcze nie może. Dlaczego? Posłuchajmy.
Powiem, że coraz mniejszym bezpieczeństwie, bo o ile w poprzednich latach energetyka głównie była oparta na węglu, no to teraz przy tych wszystkich działaniach Unii Europejskiej, które zmierzają do dekarbonizacji w ogóle gospodarki, elektrownie węglowe są niemile widziane. Ale niezależnie od tego i tak budujemy te elektrownie węglowe, bo jeżeli nie byłoby teraz tych budowanych elektrowni węglowych, to mamy braki w mocy. Przecież około 30% bloków energetycznych ma 45 lat i więcej.
Czy to oznacza, że z węgla zrezygnować nie możemy?
Nie możemy. Mało tego, w polityce energetycznej Polski, która została opublikowana, ten węgiel ma swoje miejsce. Oczywiście będzie się jego udział zmniejszał, ale nie możemy zrezygnować, bo na razie nie ma czym zastąpić.
Profesor Marian Miłek jest dyrektorem Instytutu Energetyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. No właśnie, ekonomia, ekologia, jak to pogodzić w przypadku naszego kraju? Czy Polska będzie musiała ostatecznie zrezygnować z węgla? Ale nie z takiego powodu, że on się skończy, tylko z powodu ochrony klimatu. O to dziś pytamy w otwartym mikrofonie. No i co w zamian? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Leon z tej strony. Witam pana redaktora i radiosłuchaczy. Halo?
Jesteśmy. Dzień dobry, panie Leonie.
Witam serdecznie. Mnie to przeraża, ponieważ tytuł samej tego zgromadzenia masońskiego nie powinien brzmieć tak, jak jest. Myślę, że on powinien brzmieć pod tytułem okraść biednych i dać jeszcze biedniejszym.
A dlaczego pan tak twierdzi?
No, tak twierdzę, że do tego się sprowadzają tezy postawione tam, że ci, którzy są biedni, nie mogą się rozwijać, bo bogatsi gospodarkę mają węglową. I takie inne bzdury, schomo zielone idee typu, że można zmienić naturę człowieka, naturę świata. Jakoś to i jeszcze takie bzdety przywołuje się w imię Boga. Mam tu na uwadze wypowiedź tego pana z Fidżi. Mm-hmm. No to już są i dla mnie wypowiedź prezydenta polskiego, że on cieszy się, że konferencja odbywa się na miejscu zlikwidowanej kopalni, jest jego, no, jakby postawą, oceny jego postawy w stosunku do patriotyzmu, do państwa polskiego. Cieszy się prezydent Polski, że konferencja odbywa się na terenie zlikwidowanej kopalni. No, nie dziwi to, że naród nie widzi tego, że wszystkie bunty polskich robotników z 56, 70, 76, 80, bunty górników angielskich, bunty żółtych kamizelek teraz, które się odbywają, sprowadzają się właśnie do wzrostu cen podwyżek energii i niskich płac. To doprowadzić w rezultacie ma ta cała konferencja do tego. Tak jak powiedziałem, żeby biedniejsi, z biednych ściągnąć jeszcze podatki, dodatkowe podatki, które i tak Polska, przypomnę, że Polacy mają najwyższy podatek na świecie wprowadzony do paliwa. Najwyższy. Żadne państwo nie ma tak wysokich podatków. Ja myślę, że nowy rok przyniesie obudzenie wszystkich Polaków. Jeśli zajrzą na stację benzynową, jeśli otrzymają rachunki z energetyki, czy jeśli wybiorą się do sklepów. I ja myślę, że już jest blisko nowe bunty w Europie. Takie jak mamy właśnie teraz we Francji. Przyjdzie Hiszpania, przyjdzie Grecja. Myślę, że ci, którzy zawsze się wyżywią, rządy, które zawsze twierdzą, że się wyżywią, spotkają się w ręku z nocnikiem. I takie mam osobiste.
Czyli krótko mówiąc, uważa pan, że jest to działanie bogatych, wysoko rozwiniętych krajów przeciwko tym, które jeszcze okazji się rozwinąć nie miały? Zaskażenia planety nie odpowiadają.
Przedstawiciela Banku Światowego. To wszystko jest reżyserka. Wyreżyserowany spektakl, w którym nie chcą brać udziału państwa mądre. tak jak Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Turcja, zostawiają to jakimś, miernotom intelektualnym, którzy uważają, że naturę świata można zmienić. Zmienią, jeśli uruchomią wszystkie bomby atomowe.
O, mamy kolejnego słuchacza. Panie Leonie, bardzo dziękujemy. Przedłużyliśmy, bo nikt się na linię nie dodzwonił, ale teraz już mamy i witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie.
Ja swoich mądrości niewiele mam, ale powiem tak, że wyczytałam w bardzo mądrym tygodniku, że istnieją opracowania naukowe, według których węgiel spalany w prawidłowy sposób przestaje być źródłem energii szkodliwym dla środowiska. Opinia ta dotyczy przede wszystkim spalania węgla w elektrowniach, a nie w piecach domowych, więc tutaj niby, że elektrownie nie są w stanie nam środowiska po prostu zanieczyszczać, ale w piecach domowych więc jest to szkodliwe.
No ale co w związku z tym, że co, wyobraża sobie pani, że co, wszyscy będziemy ogrzewać swoje domy, nie wiem, prądem?
Nie, ale po prostu tak jeszcze wyczytałam wcześniej, że to, co my mamy zapłacić te kary do Unii, to są horrendalne ceny i warto by było je wykorzystać właśnie na pomoc tym ludziom, spalaniu w piecach, a nie my sprowadzamy węgiel z Rosji czy tam z Ukrainy, a nasz byle jaki, bo tani, a nasz węgiel, ten dobry właśnie powinien być w pewien sposób lepiej dotować naszych tu ludzi i przedsiębiorców, żeby po prostu nasz węgiel wydobywali i dobry węgiel dawać ludziom. Bo to, co nas czeka, ta zapłata taka wysoka, to jest naprawdę przerażająca kwota. No i przede wszystkim my sami musimy po prostu dbać o środowisko, żeby nie spalać tych niepotrzebnych plastików, nieplastików i takich różnych ognisk niepotrzebnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Podwyżki cen energii to rzeczywiście bardzo nośny ostatnio temat. Dużo się o tym mówi. Rząd uspokaja, że podwyżki będą. Nawet jeśli będą, to będą Polakom, jak i firmom działającym w Polsce zrekompensowane. A propos węgla z Rosji, Adam, pan Adam pisze, tylko węgiel z Rosji jest czysty i ekologiczny. Panie Adamie, skąd pan ma takie informacje? To komentator z www.zachod.pl. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Kłaniam się, Ryszard Żar.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Panie redaktorze, ja mam takich dwa pytania, bo nie rozumiem pewnych rzeczy. Rząd zapowiedział, że polikwiduje wszystkie wiatraki. Tego nie rozumiem i jakby pan zechciał wytłumaczyć mi i widzom, na czym to polega.
Ja nie jestem rzecznikiem, nie jestem rzecznikiem rządu.
Nie chodzi o to, ale tak krótko i na temat w audycji Radio Zachód mógłby pan dwa słowa zająć. I druga sprawa, to wie pan, ja zdaję sobie sprawę, co jest przyczyną, że mamy full węgla, a kupujemy od Rosji. Są dwie rzeczy, które ja podejrzewam, że mają miejsce. Pierwsze to jest tani węgiel w Rosji. Dwa to koszt wydobycia w Polsce jest zbyt wielki i to się jakby przenosi na użytkownika, bo ja dwa dni temu w sobotę gość węgiel zwalał do piwnicy. Pytam, ile pan za tą tonkę kupił? To powiedział 954 zł. Więc wie pan, to są potworne pieniądze jak na nasze warunki. I dlatego jestem nieco zdziwiony, że kupujemy węgiel, co podkreśliłem, że węgiel z Rosji jest albo tani, a koszt wydobycia u nas
niższe są zapewne koszty wydobycia i tutaj jak w wielu przypadkach decyduje ekonomia bezduszna.
No wie pan, to no coś trzeba jakby spłodzić, wymyśleć, ponieważ tak dalej być nie może. Mamy węgla po sufit, a kupujemy w Rosji. I jeszcze jedna sprawa. Pan mówił z tym panem ostatnio, panią Bernardyną, że chodzi o prąd. Proszę pana, ja jak świat światem, a mam trochę tych lat, nie przypominam sobie, żeby coś za darmo było. Jeśli zrekompensują podwyżkę prądu użytkownikowi, czyli nam, to chcę powiedzieć, że to w koszt wejdzie pan do sklepu, pan, ja i wielu innych i my za to zapłacimy. To nie jest tak za darmo. A jeśli przedsiębiorcom podwyższą, proszę pana, to oni, jak ktoś produkuje gwoździe, to te gwoździe będą mimo wszystko droższe. Także jak go nie kijem, to batem. To nie jest tak, że zdrożeje prąd i my lajtowo podejdziemy, bo nam ktoś coś da. Nikt w tym kraju za darmo nie dał i nie daje. Tak było kiedyś, tak jest teraz i tak będzie zawsze. Dlatego no, byłbym ostrożny, wie pan, w wypowiadaniu się, że my nie odczujemy. My już odczuwamy. Nie przypominam sobie, żeby jakieś podwyżki w sklepach, proszę pana, były publikowane. Nie przypominam sobie.
Jak publikowane? Ale w jakim sensie? No, podwyżki.
A w tym sensie,
były,
że idzie pan do
spożywki,
idzie pan do Biedronki czy Tesco i nikt panu tam nie melduje, że jest podwyżka.
No nie, no oczywiście.
W tym sensie.
Dziękuję panu bardzo. Pytał pan o te
proszę
wiatraki. Znalazłem komunikat Ministerstwa Energii. Ministerstwo Energii nie przewiduje w polityce energetycznej naszego kraju likwidacji farm wiatrowych na lądzie, ale o ich udziale w miksie energetycznym ma decydować rynek, czyli cena energii. Tak wynika z zapowiedzi. To z likwidacją wiatraków rzeczywiście profesor Miłek, goszcząc w Radiu Zachód, mówił także o przewadze farm budowanych na morzu nad tymi budowanymi na lądzie. Jak już wspominaliśmy wcześniej, efektywność turbin wiatrowych postawionych na lądzie, przynajmniej w naszym kraju, to jest średnio 20%. Te postawione na morzu mają efektywność, osiągają efektywność nawet do 45%. Gdzieś to rzeczywiście się urodziło jako taki komunikat medialny, że rząd będzie likwidował farmy wiatrowe, te lądowe. Ministerstwo nie potwierdza takich planów. Co kolejny słuchacz na to? Dziś, przypomnę, rozmawiamy no może nie tyle o farmach wiatrowych, co o węglu. Czy Polska będzie musiała ostatecznie z powodów klimatycznych z tego surowca zrezygnować? Dzień dobry.
No dzień dobry. Sprawa jest taka z kopalniami, no że zamykali te kopalnie, niektóre nasze wydajne, dobre kopalnie, bo chcieli po prostu to zlikwidować, no i sprzedać po prostu za byle co, nakarmić swoją kabzę nabić, no nie? I tyle, a Polakom powiedzieć, że nieefektywne, że takie. Nieprawda, kiedyś widziałem taki program, że były bardzo, bardzo dobre złoża naszego węgla i gdzie to po prostu, no to jest tuszowane, że nic nie warte jest, a innym jednak opłaca się u nas wydobywać. To tylko, to jedno. Natomiast węgiel brunatny, no to jest tak, no trochę nie za bardzo, dlatego że, krótko mówiąc, no bardzo dużo, strasznie truje ten węgiel brunatny. A co do farm wiatrowych, no mamy farmy wiatrowe, Suła Dolna, Gościeszowice, Mycielin. No ludzie narzekają na straszny hałas, chcą ząb zaburzenia. Znaczy krótko mówiąc, ludzie już chorują, bo no jak ktoś tam przykład ma na zastawkę serca, to nie może przebywać po prostu bardzo blisko około tych wiatraków, czyli działa szkodliwie na serce, na mózg, na organy wewnętrzne człowieka. To pole elektromagnetyczne. Tak samo... No teraz już te panele nowe. Panele też niech by sobie stawiali, ale na terenach takich gorszych rolniczo, no nie? No i więcej po prostu sadzić lasów. No to, co mówię co do wiatraków, to nawet jeden właśnie który tam miał studiował, to mówi nawet efektywność 15%. Także mówi, a co to jest za robota stawianie ludziom wiatraka pod nos?
Czy uważa pan, abstrahując od tego, co pan mówi o szkodliwości tam niektórych form, bo rzeczywiście o szkodliwości wiatraków się mówiło, o infradźwiękach, które emitują na dużą odległość. Nawet tak wysoko uprzemysłowiony kraj i rozwinięty jak Niemcy nie zrezygnował z energetyki węglowej pomimo dużego udziału OZE.
Tak, to znaczy się tak. No jakieś huty, nie huty, bo też bardzo dużo hut zlikwidowaliśmy, no nie? I tak, zlikwidowaliśmy z hutami wraz swoją obronność. Bo taka huta mogła produkować na węglu, na koksie, granaty nawet. Także jak nie mieliby się czym bronić, to by takimi granatami choć się bronili. A tak czym? Patykiem? Tyle co ode mnie.
Dziękuję panu.
Zlikwidowanie Polski to jest właśnie takie coś.
Dziękuję panu bardzo za pana opinię, pana osobistą. Profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie mówi, że kolejne pokolenie będzie walczyło z dramatycznymi skutkami zmian klimatycznych. Na temat kształtowania polityki klimatycznej rozmawiają podczas szczytu klimatycznego, który rozpoczął się w Katowicach, przedstawiciele wszystkich praktycznie krajów świata, a zagrożone zdaniem profesora są między innymi miasta nadmorskie. Tak mówił profesor Piskozub w Radiu Gdańsk.
Dzieciom i wnukom sprowadzimy na głowę świat o znacznie gorszym klimacie i znacznie gorszej sytuacji, gdzie będą olbrzymie obszary ziemi, gdzie będzie zasucho na rolnictwo, gdzie migracje klimatyczne będą olbrzymie, gdzie poziom morza to rośnie Gdańsk bezpośrednio. Będzie znacznie wyższy. Do końca wieku się spodziewamy co najmniej metra wzrostu. To jest już niebezpieczne, bo dwa metry, jak dodamy spiętrzenie sztormowe, to już dla Gdańska jest niebezpieczne.
Ratunkiem dla naszej planety jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, dodaje klimatolog.
Przestać spalać paliwa kopalne. W Polsce najbardziej, że tak powiem, bolesnym tematem jest węgiel, ale także ropa i gaz.
Węgiel, ale także ropa i gaz, jak mówi profesor. Ale my dziś skupiamy się na węglu. Czy Polska powinna z niego i czy będzie musiała ostatecznie zrezygnować? A jeśli tak, to czym zastąpić to źródło energii? A wszystko to w cieniu szczytu klimatycznego w Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam. No, trafiłem w dziesiątkę, bingo.
Bingo.
Panie redaktorze, szanowny panie Leonie, pan nie dostrzega, że to jest, wie pan, symbolika, że to spotkanie w Katowicach jest symboliką. Zorganizowano to, tak jak pan powiedział, w zlikwidowanej kopalni. To jest jakaś symbolika. I panie Ryszardzie, żart szanowny, mam panu przypominać, kto zawarł umowę wieloletnią na dziesiątki, 25-30 lat, na o kupowanie węgla od Rosji i gazu? To za pana ulubionej partii, którą pan popiera, Platforma i PSL.
Ale to tak trochę do tematu, proszę bardzo,
no,
szanowni słuchacze.
No to mówię do tematu. To nie... I panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć, jakie kolumny padały pod adresem ojca Ryzyka, dyrektora Radia Maryja. Jako chciał utworzyć, uruchomił geometrię.
Geotermię. Geotermię.
Geometrię, tak, przepraszam. Jakie kolumny padały za rządów Platformy i PSL-u? Nawet zerwali umowę, proszę pana, podpisaną z ojcem Rydzykiem, i którą teraz musieliśmy spłacać, bo sąd uznał, że racja jest po ojcu dyrektorze. I dobrze, że to zawarł, wie pan, zgodę, że nie milionów musieliśmy zwracać odszkodowania. Niż więcej, bo gdyby poszedł za partię. I panie Rydzyk, to ja panu przypomnę, wie pan co, my możemy się, wie pan, prężyć muskuły. Na siły przyrody, natury nie mamy wpływu. A to jest zmiany klimatu, co kilkaset lat się zmieniają, co kilkadziesiąt. Wie pan, my możemy tylko przyspieszyć to ocieplenie. Przez to właśnie, że samochody, miliony samochodów codziennie w całym świecie krąży. Setki tysięcy samolotów lata. Możemy to przyspieszyć, ale nie mamy siły na to. Bo proszę pana, zwróci proszę uwagę, że to ocieplenie, które może mamy dzisiaj, to zależy, proszę pana, od kąta nachylenia osi Ziemi w stosunku do Słońca. I to jest główny przyczynek. A nie to, że wie pan, to jest zaledwie 1% tego, co CO2 wysyłamy w atmosferę i tak dalej. Wie pan co? I ja przypomnę panu, w latach Zagierka Japończycy oferowali nam super nowoczesną technologię destylacji węgla, ale żądali gwarancji państwowej. Na to Gierek się nie zgodził. Super, wie pan. I mieliśmy by spokój dzisiaj.
Dziękuję panu,
prawda?
Bardzo. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Podzielił się pan swoją opinią, a dwie minuty już minęły. We wstępie do tej audycji mówiłem o strategii Komisji Europejskiej, która do 2050 roku zakłada osiągnięcie w gospodarkach krajów wspólnoty tak zwanej neutralności klimatycznej. Ta strategia, jeszcze zanim została opublikowana, była chwalona przez ekologów, co się rzadko w przypadku ekologów chwalących strategię Komisji Europejskiej zdarza. No właśnie, strategia ta dla Polski, jej przyjęcie oznacza znaczną, jeśli nie całkowitą redukcję spalania paliw kopalnych, co jest niemożliwe do osiągnięcia w polskim sektorze energetycznym. Polski sektor energetyczny opiera się obecnie głównie na węglu, obawia się podniesienia unijnych unijnych norm. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Energii przedstawiło projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku, a ten projekt przewiduje, że w 2030 roku 60% prądu w Polsce będzie wytwarzane z węgla. Polski sektor energetyczny z wielkim zadowoleniem przyjął tę strategię. Wydaje się, że to dobra podstawa, żeby zacząć rozmowy z Komisją Europejską, biorąc pod uwagę jej nadchodzącą strategię długoterminową. Polska strategia mniej restrykcyjna, strategia Komisji Europejskiej bardzo restrykcyjna dla polskiego węgla. Co dalej z wydobyciem węgla w Polsce w przyszłości? Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Panie redaktorze, panie, ja myślę, że nie tylko powiem, dlaczego ten szczyt, czy dlatego, że świat tak bardzo kocha ludzi.
Troszkę nam pan przerywa, mógłby pan poprawić jakość połączenia?
Przepraszam, ja przerywam?
Tak, przerywa pan. Znaczy połączenie z panem jest przerywane.
No, przyznam, że zdziwiony jestem. Radio mam wygaszone w każdym razie. Mm-hmm. Nigdy do tej pory się to nie zdarzało.
Może, no teraz jest lepiej. Jest... Teraz jest lepiej.
O, świetnie. Nie rozumiem. W każdym razie chodzi mi o to, czy dlatego, że świat tak bardzo szanuje Polskę i te przemiany, które w Polsce się dokonują, czy dlatego, że prawie ponad połowa, nie, ponad połowa najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Europie znajduje się akurat w Polsce, a w Krakowie, w którym bywam bardzo często, co miesiąc, co dwa miesiące, dosłownie są dni, że po prostu nie ma czym oddychać. Akurat wnuk skończył niedawno rok, współczuję. Ostatnio Warszawa bije również rekordy. Czyli dlatego, że propaguje się dalej energię węglową, a stopuje się rozwój wszelkich innych energii, to znaczy wiatrowej, wodnej, słonecznej, atomowej. Znaczy przynajmniej tego się nie rozwija, a wiatrową stopuje się bardzo wyraźnie. Do lat chyba 30. ma być w ogóle zlikwidowana na lądzie. Być może, że będzie rozwijana nad morzem. Być może.
Na morzu nawet. Nawet na morzu.
A nie na morzu, na morzu. Przepraszam bardzo, rzeczywiście, tak. Panie redaktorze, od lat dawnych już jest znany problem takiego globalnego ocieplenia, problem smogu, a więc takiego przysłowiowego podcinania gałęzi, na której się siedzi. A tymczasem wycinano Puszczę Białowieską nie tak dawno przecież, prawda? Co zaszokowało chyba nie tylko Polaków, ale myślę, że Europę i świat. I jeszcze ostatnia sprawa, jeśli pan pozwoli. Nie wierzę absolutnie, żeby polski rząd, ten rząd, zrobił jakieś konkretne działania ograniczające wydobycia węgla i jego spalanie. Dlaczego? Po prostu, bo będzie się bał górników. Nie tylko oni. Pewnie to też się zdarzało. W każdym razie odwagi. Więcej odwagi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i od razu odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No ja tak przysłuchuję się waszej dyskusji na temat właśnie węgla, a tak się składa, że mieszkam na co dzień na Śląsku i tak jak tutaj jeden z panów powiedział, też często bywam w Krakowie. Rzeczywiście, problem smogu i spalania paliw kopalnych w Polsce jest problemem bardzo dużym, ale gdybyśmy zamknęli wszystkie kopalnie, ja oczywiście nie jestem górnikiem, ja mam wiele osób, które pracują w górnictwie, gdybyśmy zamknęli to wszystko naraz. Szanowni państwo, mielibyśmy niesamowity problem, jeżeli chodzi o zasiłki i pomoc dla tych ludzi, gdzie ci ludzie by się podzieli. Na całe nieszczęście w naszym kraju mówi się ciągle o tym, że mam smog, że powietrze nie jest dobre, a nie mówi się, co zrobić, żeby w tych warunkach, w jakich teraz jesteśmy, żeby było lepiej. Czy ktoś z państwa słyszał na przykład o technologii spalania w tych kotłach takich starego typu od góry? Okazuje się, że jeżeli zmienimy sposób używania tych urządzeń, które teraz mamy, jesteśmy już w stanie bardzo mocno ograniczyć no to zanieczyszczenie środowiska. No i należy oczywiście dążyć do pozyskiwania różnego rodzaju funduszy i wymiany tych kotłów na lepsze. Oczywiście wszystko zależy od zasobności portfela naszych mieszkańców, ale na całe szczęście pojawiają się w świadomości chociażby samorządów tego typu fundusze, z których no, warto korzystać i ja tutaj państwa zachęcam do tego. No, mam nadzieję, że będzie lepiej niż.
Dziękuję panu bardzo za pana opinię. Przypomnę, mogą państwo komentować zarówno na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku, jak i na naszej stronie internetowej. Mamy komentarz pana Tomasza na Facebooku. Cofnąć się pamięcią to w latach 70. ekolodzy straszyli przeludnieniem planety. Lata 90. ekolodzy straszą dziurą ozonową. Teraz ekolodzy straszą CO2. Pisze pan Tomasz. Tomasz, fanpage Radia Zachód jest do wszystkich państwa dyspozycji. Zachęcamy do komentowania. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, tak jak wielu tutaj przedmówców przede mną powiedziało, że należałoby się zastanowić i spróbować jakoś ulepszyć te urządzenia, które służą do spalania węgla, żeby no tego, tych takich zanieczyszczeń było jak najmniej. Poza tym, per analogia, kiedyś nas przekonywano, że nasze stocznie są nieopłacalne i też zlikwidowano, w tej chwili je odbudowujemy, więc może by zastanowić się nad tym, czy ci, którzy to wszystko krytykują, mają rację. Poza tym, tutaj jeden z panów wspomniał o naszej Puszczy Białowieskiej. A co z Amazonką, a co z wieloma lasami, które się wycina i się uprawia drzewa do produkcji oleju? O tym się jakoś, no ja nie wiem, być może na tym szczycie się mówi, ale tutaj w tej chwili tak wszystko idzie jakby tylko w Polskę, że węgiel i my jesteśmy jakby tym takim złym, największym. Wydaje mi się, że tutaj trzeba tak rozsądnie do tego podejść i rzeczywiście zastanowić się, czy można z tego sprzętu, który mamy, zrobić coś lepszego. Jeżeli nie, to zmienić lub ulepszyć. Natomiast takie potępianie w czambuł, no troszkę jest dla mnie takie niezrozumiałe.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję
za ten głos. No wśród ekologów, także wśród samych ekologów pojawiają się pytania, a co z emisją metanu, który towarzyszy produkcji hodowli bydła? Metan jako gaz, i to potwierdzają naukowcy, jest jego potencjał cieplarniany jest 90-krotnie wyższy niż potencjał dwutlenku węgla. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jarosław się kłania.
Witamy panie Jarosławie.
No ja powiem, nie no, ja jestem nie za zamykaniem kopalni, tylko po prostu kopalnie otwierać, bo to jest nasze złoto, a nie tylko, że Zachód nam coś tam rozkazuje, coś tam gada, że po prostu później nie mamy skąd brać energii, a Zachód później nam tą energię za drogie wepchnie. Nie, to trzeba węgiel swój wydobywać, bo on tam jeszcze jest na lat tego węgla. Po prostu tak audycji od początku nie słuchałem, ale a to chodzi o to ocieplenie, to ja w to ocieplenie nie wierzę. Bo po prostu od ich czasu już gramy do ocieplenia, jakby tak chociaż w roku tylko po pół stopnia do góry poszło, to już byśmy dawno byli zalani przez lodowce i to w ogóle, no. Prawda. Powiem pana Mariana, może trochę ta ziemia się lekko okręciła albo coś tam, no nie wiem, no. Taka prawda jest, no. Pozdrawiam pana.
Pozdrawiam serdecznie. Tego nie wiemy, choć teorii ocieplania klimatu jest bardzo wiele, choć dominującą wśród ekologów i polityków, jak się okazuje, jest tak zwane ocieplenie antropogeniczne, czyli związane z działalnością człowieka. Choć z drugiej strony ekolodzy mówią, że w cyklu węglowym, czyli w obiegu węgla naszej planety, emisja związana z działalnością człowieka to tylko 4%, ale jak mówią ekolodzy, to jest te 4% właśnie CO2, z którymi nasza planeta nie potrafi sobie poradzić, a przez miliony lat sobie radę dawała. Ale co w tym kontekście z polskim węglem, z naszym czarnym złotem, czy ostatecznie Polska będzie musiała, albo czy powinna już teraz redukować zużywanie tego paliwa? Co państwo sądzą na ten temat? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Zacznijmy od tego, że to ocieplenie nie jest niczym nowym. Są czasy w XII wieku, gdzie na Grenlandii hodowano krowę, a w Anglii na północy, na granicy z Szkocją uprawiano winoroś. Także to nie są wcale nowe czasy. To jest cykl, który co jakiś czas się powtarza. Tylko jakoś wszyscy o tym boją się głośno mówić. Następna sprawa. Panie redaktorze, u nas nie będzie farm wiatrowych, bo nie mamy pustyń. Nie mamy wielkich oceanów, a budowa w środku osiedla jest po prostu szkodliwa. I to są fakty naukowe. Co do naszego węgla, są coraz lepsze technologie spalania węgla i węgla powinniśmy się trzymać. Ja rozumiem, że Unia w tej chwili wpakowała się w układ z Rosją, będzie chciała coś robić ze swoim gazem, który zakupi i będzie chciała go rozsypać. Natomiast niech mi pani wytłumaczy, jak to jest, że Niemcy protestują przeciwko budowie w Polsce elektrowni właśnie w Lubuskim na węgiel brunatny, a u siebie taką elektrownię po drugiej stronie Odry planują. Ktoś to umie wytłumaczyć? Miłośników naszych sąsiadów?
Może się znajdzie ktoś. Może zadzwoni ktoś z gminy Brody na przykład.
Jak to jest, że tak się strasznie czepiamy wszyscy Puszczy Białowieckiej, a Niemcy wycięli o wiele więcej lasów u siebie w tej samej sprawie Kornika i jakoś nikt o tym nie mówi? Skleroza?
A co pan chce powiedzieć, że ekologia jest batem na mniej rozwinięte kraje?
Jeśli pan ma kasę, niech pan zwróci uwagę. Idzie Nord Stream 2 przez całe morze. Przez całe. Jedynka też szła. Widział pan protesty ekologów jakiekolwiek?
Chce mi pan powiedzieć,
że rurociąg, który przecina całe morze, narusza dno, ekologię dna i tak dalej, nie jest zagrożeniem ekologicznym? Otóż nie jest. Bo ekolodzy to jest bat na państwach, którym się nie podoba na przykład Rosji. Oni płacą, oni wymagają. Niech mi ktoś wytłumaczy. Chce mi ktoś mówić, że rurociąg, który idzie przez całe morze, nie stanowi żadnego zagrożenia? No to niech to opowie komuś z kodu, bo nikt normalny w to nie uwierzy. A na koniec, panie redaktorze, my zawdzięczamy swoim... Już kończę, ale zawdzięczamy swoim gospodarzom miast smog. Nie węglu. Niech pan się przyjrzy Zielonej Górze. Ja ją pamiętam sprzed wielu lat, bo robiłem tam szkołę. Niech pan się przejdzie po Zielonej Górze, niech pan zobaczy, ile powstało plomb. Każda tak zwana plomba, czy nowy budyneczek, czy nowy deweloperski jakiś wynalazeczek powoduje, że możliwość ruchu powietrza w mieście jest coraz mniejsza. Ale panowie deweloperzy płacą, to wymagają, a ludność się dusi. I taka jest prawda o smogach miasta. Niech pan się przejdzie Zieloną Górą. Ile jest nowych budynków wsadzonych tam, gdzie kiedyś były przestawione puste przestrzenie? Właśnie po to, żeby miasto oddychało. To były specjalnie zostawiane kanały wentylacyjne dla miast. Są zabudowywane.
Tak, kiedyś urbaniści rzeczywiście planowali miasta.
Niech pan zobaczy Kraków. Park Majchrowski powiedział, no tak, on będzie zabetonowany. I później patrzą, no my mamy smog, więc kogo uderzyć? Najbiedniejszych. I taka jest prawda o smogu w miastach, proszę pana. Nie piece, bo pieców jest coraz mniej węglowych. Jest coraz mniej możliwości wentylacji miast. I to jest wina gospodarzy miast. Niczyja inna.
Dziękuję panu bardzo. Serdecznie pozdrawiamy. Dziś rozmawiamy o klimacie. O klimacie wokół węgla polskiego. Także Komisja Europejska przyjęła strategię neutralności klimatycznej, która do 2050 roku, wdrożenie jej w Polsce oznaczałoby redukcję ze spalania paliw kopalnych. No praktycznie wszystkich, można powiedzieć. Co państwo sądzą na ten temat? To pytanie zadajemy w kontekście szczytu klimatycznego COP24, który odbywa się właśnie teraz w Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry, Czesław z tej strony.
Witamy, panie Czesławie.
Więc proszę pana i państwa, więc jest taka sprawa, że tu właśnie ktoś już wspomniał, że tych najbiedniejszych tutaj się szarpie i za ten smog i tak dalej. Rosjanie to wszystko, za przeproszeniem, olewają. Amerykanie olewają. Wielkie kraje olewają to wszystko. Pamięta pan, na pewno była sytuacja, że mieliśmy wszyscy oślepnąć, bo była dziura ozonowa, prawda, i okulary trzeba było wszystkie kupować i tak dalej. Zlikwidowaliśmy freon w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, trzeba było jakiś inny gaz nam wlepić. Amerykanie dalej na freonie, Rosjanie dalej na... Także to jest wszystko wyciąganie pieniędzy od tych biednych krajów, no właśnie tych, co się dają wyciągać. A gdzie indziej te zakłady chemiczne, czy amerykańskie, czy rosyjskie, czy to wszystko truje, ale tam co? No tam nikt, oni żadnej konwencji nie podpisują i tak dalej. I to jest właśnie konsekwencją tego wszystkiego, że będziemy płacić, płakać i płacić.
Dziękuję panu bardzo. Mamy jeszcze 8 minut otwartego mikrofonu i na pewno zdążymy odebrać kolejny telefon. Tymczasem www.zachod.pl do państwa ciągłej dyspozycji, jak i fanpage Radia Zachód na portalu społecznościowym Facebook. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry, panie redaktorze. Wczoraj na Faktach TVN podano, że Polska emisja spalin jest na poziomie 320 milionów ton. Skąd taką kwotę się wzięła? bo dla mnie to jest zastanawiające.
To znaczy, to są, no, można to policzyć.
No, liczmy, że 60 milionów ton wydobywamy, 40 sprowadzamy, to jest to. Z 100 milionów ton ile może być tych spalin? 10%? Mhm. 20 parę milionów ton ropy przerabiamy. Ile to może być tych ton spalin? Ale to trzeba w elektrowniach i nie tylko w elektrowniach i kotłowniach i tak dalej, no, zainstalować dobre filtry. To powinna być rola premiera z prezydentem, trzeba Polską Akademię Nauki, Techników, wszystkich, jak to mówią, zebrać do kupy, dać im odpowiednią komendę, że mają porządne filtry skonstruować i zainstalować i będzie mniej spalin. To jest jedno. A drugie, powinno się skupować wszystkie przedmioty typu plastikowego. Butelki, nie butelki, tak dalej. Na zachodzie to już to w Potomiech się robi i jest na wymianę. A u nas dalej spalą ludzie. To powinno być tak, że ilość ciepła, które spalimy przykładowo przy jednej butelce, powinna być większa niż cena tej butelki w odzysku, niż odpowiednia ilość węgla. I ludzie oddadzą do punktu skupu butelki. Następna sprawa, czas najwyższy zmienić przepis odnośnie jazdy samochodami z włączonymi światłami. To był pomysł pana Hołowczyka. Niemcy tego nie stosują i jakoś jest dobrze. A u nas trzeba jeździć w biały dzień przy słonecznej pogodzie w lipcu czy w czerwcu. Temperatura 30 stopni i słońce, jak to mówią, oślepia, a my jeździmy na światach mijania. To jest niepotrzebne.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Polska jest na 22. miejscu na świecie, przynajmniej według danych z 2014 roku, czyli sprzed 4 lat, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, tuż przed Hiszpanią. Na miejscu pierwszym są, jak się zresztą wielu słuchaczy zapewne domyśla, Chiny, czy też Chińska Republika Ludowa, które w 2014 roku wyemitowały najwięcej dwutlenku węgla. Zaraz za nimi Stany Zjednoczone, Indie, Rosja, Japonia, Niemcy, Korea Południowa, Arabia Saudyjska i tak dalej. Jeżeli chodzi o Chiny, to jest, nie wiem, czy ja będę w stanie w ogóle przeczytać tę liczbę. W tonach to jest 9761 milionów ton dwutlenku węgla wyemitowanych do atmosfery. Mamy jeszcze czas na jeden telefon, zatem bardzo proszę. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Witamy panie Mirku.
Ja chciałem powiedzieć, że Niemcy tutaj mają rozbudowaną elektrownię wiatrowe, te wiatraki to mają i podatnik niemiecki musi do tego dopłacać, także to się im nie kalkuluje w sumie. A co do energetyki, to jestem za tym, żeby po prostu nie budować elektrowni atomowej, a postawić na elektrownię typu szczytowo-pompowego.
Co to znaczy?
Chodzi o to, żeby po prostu wzdłuż linii brzegowej morskiej, jakieś 3-4 kilometry, żeby nie zakłócać tą wypoczynku w Szaszowiczom, pobudować takie zbiorniki retencyjne. 500 hektarów przykładowo, głębokości 5-10 metrów i tam po prostu rurą o grubej średnicy doprowadzać wodę do takiej studzienki, która by była obok tego zbiornika i tam w tej studzience byłaby zanurzona pompa wodna. I wiatrak stałby obok, ale wiatrak tylko jeden czy tam dwa, żeby napędzać, produkować prąd i tym prądem napędzać tą pompę i ta pompa by z kolei pompowała tą wodę do tego zbiornika, a później z tego zbiornika byśmy puszczali wodę na turbiny wodne, tak jak w elektrowni wodnej coś zrobione. Na tej zasadzie. I to jest, na przykład te elektrownie byłyby tylko, żeby wspomóc tradycyjną energetykę, czyli ta wtedy, kiedy najwięcej potrzeba prądu. Czyli w godzinach pracy, nie? W dzień. A w nocy.
A gdzieś to rozwiązanie, o którym pan mówi, jest już praktykowane na świecie, bo ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
W Anglii jest sprawa tego typu, że tam jest przypływ i odpływ. Tam się podnosi poziom morza i oni po prostu, jak się poziom morza podnosi, mają, otwierają wrota, woda napływa i po prostu zamykają te wrota, później poziom morza się obniża i wtedy po prostu tą wodę z tych zbiorników puszczają na turbiny. Wiem, że coś takiego tam było, nie? U nas nie ma, może ma stały poziom, ale tym sposobem właśnie, że można by pompować. Pompy są bardzo wydajne, że w parę godzin całe jezioro jest w stanie wypompować. Kilka takich pomp po prostu i to jest jak akumulator taki zbiornik retencyjny z takim rozwiązaniem. Tak samo można na rzekach na przykład przed Wrocławiem i za Wrocławiem takie pobudować elektrownie. Tego typu, takie zbiorniki i tam ściany po prostu, gdzie można potem wypuszczać tą wodę do rzeki i na turbiny wcześniej, nie?
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dużo, dużo fachowej wiedzy. Cieszę się, że są słuchacze Radia Zachód, tacy słuchacze, którzy tymi tematami się interesują. Dziękuję wszystkim państwu za uwagę i za udział w dzisiejszym programie. No, dobrze by było, żeby taki otwarty mikrofon mógł odbyć się za 100 lat na przykład na tej samej naszej matce Ziemi. Jak będzie wówczas wyglądała nasza energetyka? Na przykład porozmawiamy i o planach również i o stanie ekologicznym naszej planety. Dziękuję bardzo. Było troszkę o ekologii, było o polityce. Już za niespełna 3 minuty w Radiu Zachód Wiadomości, a Marek Poniedziałek mówię. Do usłyszenia.